Powiedziałem, że będziemy mówili dzisiaj o chwaleniu się, o szczyceniu się. I no, pierwsza rzecz, którą dzisiaj usłyszałem, to jest właśnie to miło usłyszeć. Bo ktoś mówi, że wykłady mojego brata były dobre, tak? Potwierdzasz? Potwierdzacie, tak? Właśnie o czymś takim chciałbym dzisiaj powiedzieć, o chwaleniu się. Zobaczcie, mamy to wbudowane w siebie, my potrzebujemy pochwał. To nawet Mark Twain powiedział, że nie potrzebuję tak dużo chleba, na chlebie potrafię przeżyć jakoś tam cały dzień, na kromce chleba, ale na jednej pochwale to potrafię przeżyć nawet i cały miesiąc, mówi. Że pochwały są bardzo ważne w naszym życiu. Z drugiej strony jest jakieś karcenie, jest jakieś zawstydzanie i czasami tak, zobaczcie też w taki sposób, że no może są niektóre zwierzątka, które potrafią się w jakiś sposób tam wstydzić. Pies czasami potrafi się zawstydzić, bo mu coś nie wyszło. Kota też widziałem w takiej sytuacji, ale generalnie możesz mówić do rybek na przykład albo do konia, że ty nieudacznik jesteś, ty nie umiesz skakać w ogóle i kto ty jesteś i tak dalej, brzydko wyglądasz. Jego to w ogóle nie rusza, prawda? Ale my jesteśmy na tym punkcie bardzo, bardzo wrażliwi. W tygodniu, w czwartek, mieliśmy bardzo ciekawe studium na temat chodzenia w Duchu Świętym. Co to jest chodzenie w Duchu Świętym? Ponieważ są różne pojęcia na ten temat. I tak jak to pokazaliśmy bardzo wyraźnie, chodzenie w Duchu Świętym to nie jest chodzenie według litery zakonu. To nie jest podobanie się Bogu tylko dlatego, że znam jakieś prawa, próbuję je przestrzegać i próbuję być bardzo miły, kulturalny i uprzejmy i tak dalej. To nie jest chodzenie w Duchu. Chodzenie w Duchu również nie jest zupełną swawolą. Skoro jest przebaczenie, jest łaska, wolno mi robić, co chcę. Nie, jestem wolny i od zakonu, i jestem wolny od dyktatury swojego ciała. To jest chodzenie w Duchu. Chodzenie w Duchu to jest chodzenie w wierze w Pana Jezusa Chrystusa. On jest moją sprawiedliwością, On jest moim wszystkim, czego potrzebuję w swoim życiu. O tym ostatnio też mówiliśmy na nabożeństwie. Bardzo ważna kwestia, na kim polegam, na czym się opieram w całym swoim życiu. Pamiętacie ten przykład z rowerem, który mówiłem. I doszliśmy też do kwestii takiej, że ta wiara, ona jest czynna w miłości. Ta wiara musi być czynna w miłości. To nie jest wiara jako zestaw pojęć, prawideł, które podpisuje się i mówię, wierzę, tak, przyjmuję to. Nie. Wiara jest czynna w miłości, później mówi, dlatego służymy jedni drugim w miłości. Nie szukamy swojej chwały, nie szukam wywyższenia siebie, bo to jest nieustanne pragnienie człowieka. We wszystkim, co robię, czy poznaję drugiego człowieka i na przykład chcę, żeby był moim mężem, moją żoną, moim przyjacielem, to ja znajduję kogoś i w jego oczach jestem kimś. W jego oczach jestem kimś. To jest bardzo ważne dla nas. My tego bardzo potrzebujemy. Tak wchodząc od razu na przykład taką kwestię, bardzo często to się pojawia w psychologii. Dziewczynki, które w domach były niedoceniane na przykład przez ojców, bardzo szybko muszą szukać gdzieś na zewnątrz, szukają chłopaka, który będzie je adorował, powie im, jakie są piękne, wspaniałe, będą szukały kogoś, do kogo będą mogły się przykleić. Tak to po prostu w nas jest zaszczepione. Podobnie chłopcy, jeżeli nie mają jakiejś aprobaty ze strony swoich rodziców, pochwały, szczególnie też ze strony ojca, też bardzo często szukają, muszą się w czymś popisać. Jeżeli nie ma oczywiście jakichś możliwości intelektualnych, bo niektórzy mają, prawda? W sferze intelektualnej się przechwalają, tu zrobiłem tak i poszło, taki egzamin, a to zrobiłem. Albo siła, albo jeżeli nie jest to inteligencja, to jest to siła. Muszę pokazać swoje mięśnie, prawda? Muszę pokazać swoją siłę, ile wycisnąłeś, tyle wycisnął, prawda? Muszę się w czymś pochwalić. My jesteśmy od tego niesamowicie uzależnieni. Paweł Apostoł mówi nam niesamowitą rzecz w tym liście do Galacjan, i od tego chciałbym jakby przeskoczyć, wyjść, kiedy mówi, dla mnie jedyną chlubą, ja nie muszę się chlubić, ja nie muszę szukać poklasku u świata, u innych ludzi, dla mnie chlubą największą jest krzyż Pana Jezusa Chrystusa. To jest list do Galacjan, 6 rozdział i 12 werset i 13 werset, w 13 wersecie mówi właśnie, że są ludzie, którzy próbują poddać się obrzezaniu, czyli biorą na siebie zakon, obowiązki zakonu, bo chcą się podobać innym ludziom, by mogli się z waszego ciała chlubić, a w 14 wersecie mówi, co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Chlubić się z krzyża. Chwalić się. Dzisiaj mówię, no co to za problem w Polsce chwalić się? Każdy nosi sobie krzyżyk, wywiesi sobie, prawda? Może być jakiś tam ozdobny na szyi, w uszach, gdziekolwiek możesz mieć krzyżyk, możesz się nim chwalić. Co to za problem dzisiaj chlubić się krzyżem? Mówię w sensie takiego symbolu. W Polsce to nie jest żaden problem. Może w kraju muzułmańskim miałbyś problemy z tego powodu. W Polsce to nie jest problem, ale to nie jest sedno chwalenia się krzyżem. Nie chodzi tylko o wyeksponowanie jakiegoś emblematu. Chwalenie się krzyżem, to co mówi tutaj apostoł Paweł, mówi, krzyż jest dla mnie wszystkim. To, co stało się w Jezusie Chrystusie, to, co On dla mnie tam zrobił, to, że zapłacił za mój grzech, to, że uwolnił mnie spod obowiązków zakonu, spod tego rygoru zakonu, spod przekleństwa zakonu, ponieważ w końcu zakon mówi swoje przekleństwo na tych, którzy go nie przestrzegają. Choćby jedno nie wypełnili, jesteś winien całości, mówi. Paweł mówi, wyzwolił mnie Chrystus z tego. Ja nie muszę już podobać się Bogu w taki sposób, ani nie muszę podobać się ludziom w taki sposób. To, co ostatnio też bardzo mocno podkreśliliśmy, mówiliśmy, to, że mamy potrzebę w naszym życiu, żeby, kiedy związuję się z kimś, żeby trzy rzeczy, trzy takie niewypowiedziane oczekiwania, tak to nazwaliśmy. Po pierwsze, że ta osoba uczyni moje życie lepszym. Mam nadzieję, mam oczekiwania, że osoba, z którą się zwiążę, osoba, za którą pójdę, uczyni moje życie lepszym. Po drugie, że osoba, za którą pójdę, której zaufam, będzie przy mnie w trudnych momentach, kiedy mi będzie trudno, kiedy będę miał problemy. I po trzecie, ta osoba poprowadzi mnie do takiego miejsca, do którego sam nie mógłbym dojść. To są nasze niewypowiedziane oczekiwania. I teraz tak, to jest oczywiste, że my się związujemy ze sobą w taki czy inny sposób. Szukamy przyjaciół, szukamy relacji, szukamy, jeżeli to nawet nie są osoby, często jest to myśl jakaś przewodnia. Jest to myśl przewodnia. Myśl może być, to może być pod tytułem, że chcę być zdrowy. To może być idea, która mnie prowadzi przez całe życie. Obym tylko zdrowy był. I to może mnie prowadzić przez całe życie. Temu mogę się podporządkować. Jeżeli będę o to dbał, będę zabiegał o to, to ta idea poprowadzi mnie i moje życie będzie lepsze. Wtedy, kiedy będę miał problemy, będę miał recepty na swoje uzdrowienie. I jeżeli pójdę za tym, to doprowadzi mnie do czegoś lepszego, do czegoś, czego sam nie mógłbym osiągnąć. I tego można by mnożyć, tego jest dużo. Ja chciałbym to zawęzić do właśnie tej kwestii chwalenia się i takiej dumy właściwie nawet. Kiedybyśmy zapytali, jak się czujesz jako na przykład ktoś będzie za niedługo matką? Jak się czujesz jako matka? Jak się czujesz jako ojciec? Jak się czuje, jeżeli ktoś na przykład jest w związku małżeńskim na początku, a może jest już po iluś tam latach, wielu... Jak się czujesz jako mąż? Co byśmy powiedzieli? Jak się czujesz jako żona? Po roku, może po miesiącu, może po 20 czy kilku... iluś tam latach małżeństwa. Jak się czujesz? Bardzo często słyszę się takie odpowiedzi. No, wiecie, możemy mówić o rzeczach... Tak, i jeszcze co do rzeczy, jesteśmy w stanie powiedzieć, no mam fajny na przykład, nie wiem, komórkę, mam fajny samochód, mam fajny dom, mam fajne jakieś rzeczy dookoła siebie. Rzeczy, to są rzeczy. Ale z ludźmi mamy taką rezerwę. Nie chwal dnia przed zachodem słońca. I lepiej uważać, bo jak od chwalenia to się może ktoś popsuć. Mamy takie gdzieś założenie i mówimy, no wiesz co, no ta moja żona to nie jest taka najgorsza. Nie, nawet tam coś nie zrobi, tam jakiś obiad. Nie jest taka najgorsza, nie? Ale żeby powiedzieć to w taki sposób pozytywny, typu, nie, moja żona jest wspaniała. Naprawdę, wiesz, jaką ja mam cudowną żonę. Wiecie, ja nieraz rozmawiam z Achimem, on jest, wiadomo, jeszcze wciąż kawalerem. I kiedy rozmawiamy, no, siłą rzeczy, ja to ze mnie samo tak wychodzi po prostu. Ja mówię, Achim, wiesz, jak to jest wspaniale mieć żonę. Jak to jest wspaniale mieć dzieci. Ja jestem naprawdę taki dumny ze swojej żony, ze swoich dzieci. Ja, oni są po prostu kimś wspaniałym, kimś cudownym, są takim ziemskim znaczeniu, są sensem mojego życia. To jest coś wspaniałego, coś pięknego. A mówię, och, już mówi, ciężko mi w to uwierzyć. No tak to jest, po przekroczeniu 30 to już ciężko coraz bardziej w to uwierzyć. Ale tak jest. To jest coś pięknego i wcale chwalenie się swoimi dziećmi i swoim współmałżonkiem nie musi być czymś negatywnym. To może być coś pięknego. To może być coś wspaniałego. I teraz tak, kiedy czytam Biblię, a mam przed sobą bardzo sporo do przeczytania, ja zrobiłem sobie bardzo duże studium, ja lubię czytać bardzo duże fragmenty, lubię dużo czytać, lubię zbadać to w całym kontekście, jak to naprawdę jest. I wiem, później jest taki problem, że cały problem mam z tym, żeby jak to wyhamować, jak to wziąć takie ostre, krótkie ryzy. Wiem, że niektórzy mówią, że już czekają tylko, kiedy koniec będzie, ale to jest taki, no, kaznodzieja musi mówić, a wy musicie słuchać i też musicie się po drodze modlić, żebyśmy o tym samym czasie skończyli. Bo czasami kończycie szybciej ode mnie. No tak to jest. Musimy się troszeczkę skupić na tym. Na tym, co mam do powiedzenia. Zostawiłem okulary w szkole, ale wiem, co chciałem powiedzieć. Mam jeszcze taki, a jeżeli chodzi o to chwalenie, prawda, bo są takie jeszcze kwestie, zobaczcie, ludzkie. Niedawno też się spotkałem z taką sytuacją. Ktoś mówi, dziecko mówi do matki, mówi chłopczyk, mamo, tak mi wstyd. Mojego ojca widzieli, jak szedł pijany. I chłopczyk był ten taki załamany. Mówi, mojego ojca widzieli, jak był pijany. Prawda? To jest odwrotność. Kiedy czasami wstydzimy się, prawda, za kogoś, kto jest w naszej rodzinie. Czasami żona czy mąż wstydzi się z powodu jakiejś niemoralności, jakiegoś nieprzystojnego zachowania, dwulicowości, obłudy. I jest też w nas takie poczucie w drugą stronę. Dlatego coraz więcej w nas jest później takie rezerwy, żeby przypadkiem za dużo nie chwalić. Ale też jest taki brak chwalenia, to byłoby negatywne, kiedy mamy zbyt duże oczekiwania. Mam zbyt duże oczekiwania co do małżonka, czy co do dzieci i dlatego później zaczynam się powstrzymywać. No, chciałem bardzo, żeby moje dziecko było, nie wiem, dyrygentem, a ono tylko w bęben wali, nie? W orkiestrze. No, nie ma się czym chwalić, tak? No, to byłoby już niewłaściwe, prawda? Czujemy to, że to nie o to chodzi. A więc, czy mogę chwalić się kimś, moim, i to zawęźmy to właśnie do takiej rodziny, współmałżonka, do naszych bliskich. Czy możemy się chwalić innymi osobami? Możemy, i to też zobaczmy też w takim kontekście, że czasami te osoby przechodzą trudności. Może nie są takie, jak ktoś tam inny w świecie, bo to jest też bardzo częste porównanie. A tamten to potrafi. To często się żonom zdarza mówić, sąsiad potrafi, a ty to nie potrafisz tego zrobić. No jak? Inni to tacy są, a ty to tak. To jest jedno z najgorszych rzeczy, jakie może mąż usłyszeć, wierzcie mi, że żona porównuje go z kimś innym. Że inni to potrafią, a ty to nie potrafisz. To samo jest zresztą z dziećmi, kiedy rodzice mówią do dzieci, inne dzieci co? Potrafią? Wszystkie potrafią na dodatek, a ty to tego nie potrafisz. No jak to? Największy bęcwał jesteś ty. To jest straszna rzecz i to jest w oczach Bożych bardzo bolesna rzecz. Chciałbym to dzisiaj też pokazać, chciałbym, żebyście to zobaczyli razem ze mną. Tak nie powinniśmy postępować. Oczywiście też nie możemy być zapatrzeni w taki pozytywny sposób, jak Heli, który kochał swoich synalków, Heli prorok, nie prorok, tylko kapłan, kochał swoich synalków, a oni źle postępowali. I on nigdy nie zdobył się na to, żeby ich skarcić. Czyli jest też miejsce na karcenie. Jeżeli mówimy o chwaleniu, pamiętajmy, jest też miejsce na zdrowe, biblijne karcenie. Ale nie poniżanie. Nie niszczenie czyjejś osobowości. No i wreszcie ten wzór, który widzimy w Księdze Objawienia, wzór Pana Jezusa. Kiedy chce kogoś zganić, a w każdym liście, przepraszam, nie w każdym liście, prawie w każdym liście ma coś do powiedzenia, mam coś przeciwko Tobie, najpierw zaczyna, wiesz, to jest fajne, to mi się podoba u Ciebie, ale mam też coś przeciwko Tobie. I jest też olbrzymia oczywiście różnica, kiedy mówimy wprost, jesteś beznadziejny, i jeszcze do tego dodamy do tego całą furę emocji, a jest różnica, kiedy powiemy, wiesz, to, co zrobiłeś, to mi się nie podoba. Wiesz co, no to, co zrobiłeś, to tak nie powinno być. To przynosi wstyd rodzinie, mi, Bogu. Tak nie powinno. To jest różnica, kiedy poniżamy kogoś, a kiedy mówimy o czymś, co źle ktoś zrobił, oddzielając osobę od tego czynu. No dobrze, ale gdzie zaczniemy? Zacznijmy od listu do Koryntian, pierwszy rozdział. Tylko się skupię na listach do Koryntian, ponieważ stosunek apostoła Pawła do Koryntian był, no oczywiście szczególny, tak samo jak szczególny był do Galacjan, szczególny do Filipian i tak dalej. I powiemy sobie po drodze, jakie były kwestie związane właśnie z tym, no, z ich relacjami. Skupiłem się wyłącznie na fragmentach, które mówią o właśnie chwaleniu się. Tych wersetów w Biblii nie ma tak dużo, jest ich dużo więcej. W liście do Koryntian jest najwięcej, kiedy jest mowa o chlubieniu się, szczyceniu się, tak? W liście do Koryntian tego jest najwięcej. I jest z jednej strony nauka apostoła Pawła, a z drugiej strony właśnie chciałbym, żebyście zobaczyli jego relacje, czyli wzór, jak oni ze sobą porozumiewają się, jak apostoł Paweł do nich dociera. Bo być może to mogłoby nam pomóc w naszych relacjach. Czyli chcemy też to skończyć bardzo praktycznie. Zaczyna się od nauki. Pierwszy rozdział, pierwszy Koryntian, pierwszy rozdział. Jakby cała kwestia, 23 werset najpierw przeczytam. Mówi, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. To jest to, co mówiliśmy w liście do Koryntian. Do Galacjan. Przez cały czas to jest jakby jedna z głównych myśli apostoła Pawła. Ten krzyż jest hańbą dla innych i pogardzają tym. A to jest objaw, krzyż to objaw słabości. Krzyż to objaw głupoty jest. Ale mówi, dla mnie apostoł Paweł, krzyż to jest właśnie moc. Krzyż Chrystusa to jest największa siła w tym świecie. Krzyż Chrystusa to jest największa mądrość w tym świecie. I to mówi w tym, 23 wersecie. 24 werset, dalej to kontynuuje, aż dochodzimy do 29 i 31 wersetu. I w 29 czytamy jakby podsumowanie. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. To jest pierwsza taka, jedna z głównych myśli dotyczących człowieka. Nam się wydaje, że my staniemy przed Bogiem. Nie ma oczywiście w tym sensie, o zobacz Panie Boże, jakie wielkie rzeczy dokonałem. Też może niektórzy sobie tak myślą, ale też chełpienie się w taki sposób, że a co mi tam Bóg? A co mi tam Boże Słowo? Co mi tam ta mądrość, która tam w Kościele mówią? To jest, to takie mało ważne jest. I lekceważymy to w ten sam sposób mówię, to co ja wiem, to jest najważniejsze. To co ja wiem, to jest najważniejsze. Więc mówi apostoł Paweł, jest krzyż, żeby wytrącić wszelką moc, wszelką mądrość tego świata, to jest wszystko głupstwo wtedy w oczach Bożych, żeby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. I mówi, to macie w Chrystusie Jezusie, ten 30 werset. W Chrystusie Jezusie macie mądrość, sprawiedliwość, poświęcenie, odkupienie. To wszystko macie w Chrystusie. I 31 werset podsumowuje, to jest prawo, które dotyczy, zawsze dotyczyło wierzących ludzi w Starym i Nowym Testamencie, żeby, jeżeli ktoś się chlubi w ogóle, to, żeby się chlubił w Panu. Jeżeli ktoś się chlubi, żeby się chlubił w Panu. Czyli nie mam swojej już dumy. Nie mam swoich osiągnięć. Nie mam swoich zaszczytów. Panie, to Ty jesteś. To, co Jan Chrzciciel, kiedy szedł, mówi, nie jestem godzien nawet być sługą, nawet rzemyków jego sandałów rozwiązać. Bo zobaczył jego wielkość, jego potęgę i moc. Jan Chrzciciel. O to samo chodzi w naszym życiu. Musimy to zobaczyć. Musimy to zobaczyć też u siebie. Więc to był pierwszy rozdział. I pokora, i tu trzeba powiedzieć tak, pokora jest kluczem do wszelkich relacji. To jest pierwsza, najważniejsza rzecz. Pokora jest kluczem do wszelkich relacji. Pokora jest kluczem do relacji z Bogiem. Pokora jest kluczem do relacji naszych. Mąż, żona, rodzice, dzieci, i wszelkie inne relacje, jakie mamy w swoim życiu. Pokora jest kluczem do wszelkich zdrowych relacji. Pokora nie oznacza, oczywiście też trzeba powiedzieć, to nie znaczy, że jestem wycieraczką, jak to niektórzy mówią, że daję siebie zgnębić i zniszczyć. Nie. Nie chodzi o, to jest złe rozumienie pokory, ale uniżenie w myśleniu o sobie. Ja wiem, że jestem Bożym dzieckiem, że jestem, mam zaszczyty z tym związane są, mam Jego imię, tak? Ale z drugiej strony wiem, że sam z siebie to jestem nikim. A teraz idźmy dalej. Zobaczmy, to zaraz powiemy sobie w czwartym wersecie jeszcze będzie na ten temat, w czwartym rozdziale, ale teraz trzeci rozdział. W trzecim rozdziale mówi o tej budowli, mówi o swojej pracy, mówi o pracy Apollosa i innych, Piotra. My wszyscy pracujemy, tak? Ale ci ludzie tutaj podzielili się między sobą. Mówi, ja należę bardziej do Piotra, bardziej mi on pasuje jako nauczyciel, a ja mi bardziej pasuje Apollos, a mi bardziej Paweł. Mówi, czy byście zwariowali, mówi do nich? Nie wolno takich rzeczy robić. I tu jest kolejna taka ważna rzecz. Jeżeli mówimy o relacjach, utożsamianie się tylko i wyłącznie z jakąś frakcją, to jest sekciarstwo właśnie, z jakimś człowiekiem, z jakąś ideą tylko ludzką, to jest sekciarstwo. Musimy na tym bardzo uważać. To jest bardzo łatwe, bo wydaje nam się, że to jest Boża rzecz. I im się to wydawało, że to jest Boża rzecz. Oni Boże rzeczy nas nauczają, my za nimi idziemy. Ale cała kwestia sprowadza się do tego wersetu 21 mówi, niech nikt z ludzi się nie chlubi. W tym sensie, niech nikt się nie chwali człowiekiem. Niech nikt się nie chwali, że ja należę do tego człowieka. Nie chodzi o to, żeby nie chwalić drugiego człowieka. Nie chodzi o to, że nie mogę nic dobrego powiedzieć na temat drugiego człowieka. Nie o to chodzi. Tutaj to chlubienie oznacza utożsamianie się. To zresztą jest powiedziane w 23 wersecie. Wy zaś jesteście Chrystusowi. Jesteście Chrystusowi, macie się utożsamić z Chrystusem. On jest moją tożsamością. On jest moją... Do Niego się przyznaję. Do Niego, ja należę do Niego. Ja należę do Niego. W Nim jest moje bezpieczeństwo. W Nim jest moja całka sprawiedliwość. Wszystko to, czego potrzebuję. Za Nim idę. Więc jeszcze raz przypominam to, co powiedziałem. Mamy tendencję do chodzenia za ludźmi. Za człowiekiem, za ideami. Mamy pójść za Chrystusem. Tylko On jest w stanie sprawić, że moje życie będzie lepsze, że będzie bezpieczniejsze, że doprowadzi mnie do takiego miejsca, do którego sam nie doszedłbym. Tylko w Chrystusie. Oczywiście, że Bóg stawia na naszej drodze ludzi. Oczywiście. Oni są bardzo pomocni. Bóg to dał Adamowi. Bóg daje nam ciało swoje, czyli swój Kościół. Nas sobie nawzajem daje, tak. Ale On jest tym pierwszym spełnieniem. Dlatego uważajmy, co na kogo przekładamy. Bo czasami oczekujemy od człowieka czegoś, czego człowiek nigdy nie był w stanie nam dać i nie jest w stanie nam dać. Tak? Więc dobrze. To był trzeci rozdział i teraz czwarty rozdział też jakby jeszcze dalej ciągnie tą kwestię. Mówi, cóż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? Czemu się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? Czyli mówi tak, popatrzcie, to wszystko, to co masz, te zdolności, które masz, czy fizyczne, motoryczne, czy intelektualne, jakiekolwiek zdolności, jakie masz, to wszystko otrzymałeś. To jest to, co Job mówi, przyszedłem nagi na ten świat i nagi z tego świata odejdę. Albo jak to jeden z tych milionerów dał się, kazał w trumnie zrobić dziury po bokach i ręce kazał wystawić na bok, mówi, żeby wszyscy widzieli, że odchodzę z tego świata z pustymi rękami. Z pustymi rękami. Nadzy przyszliśmy, biedni przyszliśmy i tacy stąd odejdziemy. Więc czym się chwalisz? Czym się chwalisz? Nie ma się czym chwalić. Tak? To był czwarty rozdział. Kolejna jakby ważna rzecz. Co myślę o sobie? Bo jeżeli myślę o sobie, że jestem kimś będąc niczym, to psuję moje relacje z innymi. Jeżeli pogardzam innymi, bo ja coś mam, a oni tego nie mają, oni nie zasłużyli, oni są gorsi, to wtedy oczywiście, że te relacje są przerywane. Prawda? Jeżeli myślę z góry o innych. Dlatego naprawdę niesamowitym przykładem jest Korczak, który mówił o tym, że trzeba schylić się do dziecka. Że trzeba zejść do jego poziomu. A to jest właściwie coś, co Pan Jezus powiedział, do niskich się skłaniajcie. Nie mówi, nie, nie, to nie jest tak, że stajemy przed niskim i chwalimy się, no ja to jaki ja jestem zdolny, tu w tej dziedzinie, w tamtej, a wiesz, jak ja byłem w Twoim wieku, to ja takie rzeczy robiłem niesamowite. To, co Ty teraz masz, to, co Wy teraz przechodzicie, to jest nic w porównaniu z tym, co ja przechodziłem. To jest patrzenie z góry. To jest patrzenie z góry. To jest chwalenie siebie. O tym nie ma w Biblii miejsca. Znaczy, oczywiście Biblia mówi, ale piętnuje chwalenie siebie. Mamy wywyższać innych, mówię, ale musisz też umieć uniżyć siebie, zniżyć siebie do niskich. Dalej, co jeszcze jest? Piąty rozdział, a jeszcze właściwie w czwartym rozdziale, w dalszym ciągu idzie ta kwestia. 18 werset, ciągle to powtarzam, 4:18 mówi, niektórzy wzbili się w pychę. Niektórzy wzbili się w pychę. Trzeba o tym powiedzieć, bo oni mieli o sobie bardzo duże mniemanie. Mamy dary, my mamy poznanie. Kto to jest Paweł w ogóle? Nam już nikt nie jest potrzebny. Wy już królujecie, mówi, bez nas królujecie. Nie potrzebowali innych ludzi. Zapomnieli o tych, którzy przynieśli im Ewangelię. Wzbili się w pychę. Mało tego, piąty rozdział, drugi werset. Chodzi tutaj o sytuację taką, że jest grzech w ich zborze. W kościele był grzech i to poważny grzech. Ktoś współżył z macochą swoją, czy z żoną swojego ojca. I oni się chlubili tym. No zobacz, jacy my jesteśmy tolerancyjni. Zobacz, jaka u nas tolerancja jest. No my taki grzech potrafimy tolerować. Widzimy, jak Bóg łaskę mu okazuje. I mamy w dalszym ciągu, Bóg daje nam dary, daje nam poznanie, mamy proroctwa w zborze i tak dalej. I tolerowali to. I mówi, co? Wzbiliście się w pychę, napuszyli się. Ale on to mówi, to jest tak jak z drożdżami, jak z tym kwasem. U nich to był kwas. Kwas, który powoduje, że rośnie ciasto. Mówi, tak wyście się wzbili w pychę właśnie. I ta odrobina kwasu cały zaczyn zagwasza, ponieważ to idzie dalej na wszystkich. Skoro ten tak może, to może ja tak mogę. I zaniedbano w ten sposób społeczność, Kościół. W taki sposób cała społeczność traci. Przez taki rodzaj uniesienia, przez taki rodzaj chwalenia się. Bo to jest pycha, to jest objawem chwalenia się. Prawda? Ale bardzo niewłaściwym. Bardzo niewłaściwym objawem. I on mówi w szóstym rozdziale, podsumowuje, mówi, nie macie się czym chlubić. To jest żaden zaszczyt dla was. To jest nic wspaniałego, to jest nic chwalebnego, że się czymś takim chwalicie. Tak nie może być. Tak nie może być. Jak to w jakimś zborze czytałem o pewnej sytuacji, że ktoś żył w grzechu, w cudzołóstwie. Ktoś żył i nie, wcale tego nie kończył. Miał żonę, miał romans z jakąś inną kobietą, ale ponieważ wszyscy go lubili, bo bardzo fajnie śpiewał, ponieważ wszyscy go lubili, bo potrafił całkiem ładnie powiedzieć, jak z Biblii, wszyscy go lubili, więc zagłosowali za tym, żeby on był jednak w zborze. No to jest chore. To jest chore, prawda? To jest złe rozumienie tego chwalenia się, tego, czym my jesteśmy jako społeczność. Tak nie może być. Nie może być głosowania nad czymś, co jest grzechem. Więc idźmy dalej. Szósty, siódmy, ósmy rozdział, tam przez cały czas właściwie są sprawy małżeńskie, sprawy ofiar. To są bardzo ciekawe też rzeczy, których Paweł ich naucza. I wreszcie w dziewiątym rozdziale. Tutaj mówi właśnie o jego stosunku do nich, jego stosunku do służby swojej. Jaka jest moja służba? Na czym polega sedno tej służby? Jaka jest moja relacja w stosunku do was? 9 rozdział od 11 wersetu mówi, przypomina im pewną ważną zasadę. Mówi, jeżeli ja siałem dobra duchowe, to cóż wielkiego, jeśli wasze ziemskie dobra będę żął. W 12 wersecie mówi, mam prawo do tego. Mam prawo do tego, żeby korzystać z waszych dóbr. Ale mówi, nie skorzystałem z tego prawa. I dalej będzie mówił właśnie w 15 wersecie, nikt mnie nie pozbawi tej chluby. Nikt mnie nie pozbawi tej chluby, że nie korzystałem. Ale dlaczego to robił? Robił to dla, w 12 wersecie końcówce, jak czytamy, żeby nie przynosić żadnej, żeby nie stawiać żadnej przeszkody Ewangelii Chrystusowej. Żeby nie stawiać przeszkody Ewangelii Chrystusowej. Żeby oni nie pomyśleli o Nim, że On ich wyzyskuje. Że On coś robi tylko po to, żeby zyskać. Żeby ich złupić. Dlatego tak zrobił. Ale mówi, ale miałem do tego prawo. Ale miałem do tego prawo. I tak samo mówi o Ewangelii. Oczywiście to jest zaszczyt głosić Ewangelię. Ale mówi w 16 wersecie, bo jeśli Ewangelię zwiastuje, nie mam się czym chlubić, bo to jest konieczność raczej. To jest mój obowiązek. Bóg mi to powierzył. To jest mój dług. Ale mówi to też w takim sensie, nie mam się czym chlubić, w tym sensie, że przed ludźmi. O, teraz zobaczcie, kim ja jestem. Ja tutaj z tego powodu powinni mi tutaj całować po rękach, tytuły, ukłony dawać i tak dalej. Nie, czegoś takiego nie ma. Nie może być. Nie może być. To się dzieje w innych religiach, zauważcie. Tylko w taki sposób potrafią autorytety działać. Całuje się ich po pierścieniach, po stopach, cokolwiek jeszcze dziwne rzeczy się robi. Apostoł Paweł mówi, głoszę Ewangelię. Ale to jest mój obowiązek. To jest mój obowiązek. I to nie jest mój powód do tej chluby takiej ziemskiej. Oczywiście, że to jest dla niego radość, to jest dla niego zaszczyt, ale nie dla tego nie dla ziemskich zaszczytów. I teraz tak, gdyby wziąć to, przełożyć na relacje, no to byłby akurat tutaj taki negatywny przykład. Bo czasami robimy tak między sobą, że z pewnych powodów zaczynamy się odcinać od siebie. Zaczynamy się odcinać. Ty sobie, ja sobie, każdy sobie rzepkę skrobie. Ty sobie rób, ja sobie robię. I każdy na własny rachunek żyje. Niby jesteśmy razem, ale jesteśmy jakby zupełnie osobno. Nie mamy ze sobą nic wspólnego. Tu jest bardzo wyjątkowa, szczególna sytuacja. Jest, mówię, moment może czasami w życiu. Jakby czasami można odejść na chwilę od siebie, zastanowić się. Ale generalne prawo jest takie. To jest wyjątek. Ale prawo, o którym mówi apostoł Paweł, to to, że mamy mieć ze sobą współudział pod każdym względem. Fizycznym i duchowym. Fizycznym i duchowym. To jest główne prawo, które wynika z tego, co tutaj mówi apostoł Paweł w tym 9 rozdziale. I podsumowuje to jeszcze dalej, kiedy mówi w 19 wersecie, 9:19 mówi, byłem wolny wobec wszystkich. Byłem wolny wobec wszystkich, ale oddałem się w niewolę wszystkim, żeby jak najwięcej ludzi pozyskać. Oddałem się w niewolę. Ja miałem wolność do tego, żeby się odseparować. Miałem wolność do tego, żeby robić po swojemu. Ale jednak ja stałem się sługą, uniżyłem się po to, żeby wam usługiwać. Więc jeżeli nawet dochodzi do jakiegoś rozdzielenia w pewnym momencie, z jakichś powodów, tak bywa między nami ludźmi. I tutaj nie ma co idealizować, tak po prostu się zdarza. Ale nie może mi przyświecać myśl taka, że teraz ja sam dla siebie żyję. Apostoł Paweł, nawet jeżeli tak zrobił w tym momencie, mówi, ja mimo wszystko chcę być waszym sługą. Ja chcę tobie usługiwać. I zaraz zobaczymy to w niesamowity sposób, jak w drugim liście do Koryntian, jak będzie o tym mówił i jak będzie to robił. Dobrze, i żeby zakończyć tutaj z pierwszego listu do Koryntian, to tylko jeszcze z 15 rozdziału. Jeszcze spojrzę, bo sobie wydarek, tak. Z 15 rozdziału tylko jeszcze jeden fragment przeczytam. To jest właściwie tylko taka wstawka. To jest tylko taka wstawka, 15 rozdział i 31 werset. 31 werset. Mówi, tak ja codziennie umieram, bracia, jak jest prawdą, że wy jesteście chlubą naszą, którą mam w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Nie będę omawiał kontekstu tutaj, bo on jest zupełnie jakby inny, tylko jest to wtrącenie. Wtrącenie. Tak jak jest prawdą to, tak jest prawdą też to. Co jest prawdą? To, że jesteście chlubą naszą. Że chwalimy się wami. Mówimy innym o was. Mówi o pewnych rzeczach, które dotyczyły jego życia. Mówi o pewnych trudnościach, które tam mieli. Mówi tam o tym, że walczy, że jest w niebezpieczeństwie i tak dalej. Różne rzeczy mu się zdarzają, ale mówi, i tu mówi, to jest cała kwestia zmartwychwstania, jak oni mają o tym myśleć, jak rozmawiać ze sobą o tym. I w tym wszystkim pamięta, mówi, jesteście klugą naszą. Jesteście klugą naszą. Ich rozmowy były złe. Ich rozmowy były niewłaściwe i o zmartwychwstaniu, i o nim samym. Ale on myśli o tym wszystkim, myśli o tym, czego ich naucza, myśli, kim oni są i mówi, jesteście chlubą Bogu. I zobaczycie dalej, jak mocno to będzie podkreślał. I teraz przejdziemy do drugiego listu do Koryntian. Drugi list do Koryntian. Pierwszy rozdział, zaraz 12 werset i 14, szczególnie 14 właśnie będzie podkreślał tą myśl, którą zakończyliśmy. Ale zobaczmy od 12. Mówi tak, to bowiem jest chlubą naszą. Co? Co jest chlubą? Świadectwo sumienia naszego. Czyli sumienie coś mu potwierdza. Sumienie coś mu mówi. Co mówi sumienie? Że wiedliśmy życie na tym świecie, zwłaszcza zaś między wami, świątobliwości i czystości Bożej. A nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej. Innymi słowy, mówi, nie kombinowaliśmy. Sumienie potwierdza nam, że żyliśmy między wami uczciwie, że nie szukaliśmy tylko swego, że nie oszukaliśmy was, że coś tam jeszcze w zanadrzu mamy, że chcemy was złupić. Nie ukrywaliśmy naszego życia przed wami. I to zaraz zobaczymy transparentność, jawność. On chce odkryć to przed nimi. To jest kolejna bardzo ważna rzecz, jaką będziemy mówili w relacjach. Jak ważne jest to, żeby umieć się odkryć. Żeby umieć znowu rozmawiać ze sobą. To jest coś, co często wydaje się być niemożliwym. Niemożliwym. I nieraz tak to się kończy w życiu ludzi. Więc dobrze, więc mówi tak. Jak zresztą już po części nas poznaliście, że jesteśmy chlubą waszą, jak wy naszą, w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli mówi, gdy przyjdzie Pan Jezus Chrystus, innymi słowy, to powiem, to są ci ludzie, o którym zwiastowałem. To są ci ludzie, o których dbałem, do których pisałem SMS-y, czy listy, czy po prostu dbałem o nich. A oni powiedzą, to jest ten człowiek, któremu zaufaliśmy, którego Ewangelię przyjęliśmy i postępowaliśmy według tego słowa, które było nam zwiastowane. I pójdą za tą nauką apostolską i poszliśmy za tą nauką apostolską. To będzie chlubą w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Więc zobaczmy, zaczęliśmy od tego, że chlubą jest krzyż. Chwalimy się krzyżem. I to jest najważniejsze. Pan Jezus Chrystus, nikt inny. Czy umiem się Nim chwalić? Czy umiem opowiadać innym o Nim? Czy On jest rzeczywiście kimś, kim się chwalę? Ale też są ludzie. Są ludzie w tym wszystkim. I jest to wzajemne, mówi, jesteście moją chlubą. Jesteście moją chlubą. Chwalę się wami. Będzie się też chwalił nimi w taki sposób, że będzie mówił o ich ofiarności. O ich raczej mówi, to jest dziewiąty rozdział, będzie mówił, dziewiąty rozdział, trzeci werset, mówi, ze względu na dzieło miłosierdzia, mówi, ochotną wolę, waszą gorliwość, tam takie rzeczy będą wymienione. Mówi, chlubię się wami. Chlubię się wami. Ale mówi, ale musicie to jeszcze udowodnić. Musicie to jeszcze udowodnić. W drugim liście do Koryntian będzie dużo mówił na temat ich ofiarności, którą oni mogą zrobić. Mogą dać, pozbierać pieniądze, zorganizować się, żeby wesprzeć zbory w Macedonii. I już tym chwali się. Opowiada o tym Tytusowi. Opowiada o tym innym zborom. I mówi, żeby słuchajcie, jak przyjdę z tymi Macedończykami do was, to żeby się nie okazało, że jesteście zupełnie niezorganizowani, że nic jeszcze nie zostało zrobione. Ja mówię im wszystkim o waszej gorliwości, o waszej miłości, o waszej ochotnej woli. Ja im już o tym opowiadam. To też jest dla mnie taki obraz relacji. Relacji. Mówienie, jakby wyobrażam sobie, szczególnie do dzieci w tym momencie, kiedy tak to widzą. Kiedy tak, w pewnym sensie projektujemy, kiedy mówimy, naprawdę podziwiam Ciebie za to, że umiałeś to zrobić, że tak sobie poradziłeś, że tak powiedziałeś, albo że czegoś nie powiedziałeś. Naprawdę podoba mi się to, że tak się starasz o rzeczy, które są ważne. Naprawdę cenię to w Twoim życiu. Widzę, że czytasz Biblię, że szukasz Boga. To są naprawdę ważne rzeczy. Czy mówimy takie rzeczy swoim dzieciom? Kochani, jak bardzo się cieszę, że czytasz Słowo, że szukasz Boga w swoim życiu. Mówimy takie rzeczy? I również do siebie nawzajem, kiedy mówimy innym, znaczy nie do siebie nawzajem, kiedy mówimy innym, tak jak Paweł mówił Tytusowi, jak mówił innym zborom, zobaczcie, jacy oni są, zobaczcie, jacy oni są. Być może mówił to nieraz na wyrost, ale tak ich widział. I to jest wspaniałe i piękne, kiedy możemy widzieć tą Bożą oblubienicę, Boży Kościół, Bożymi oczami. Paweł mógł widzieć to po ludzku, bo przyszli do niego, powiedzieli mu domownicy Chloi i tam inni, powiedzieli, a takie, takie rzeczy się dzieją z Boże, Pawle, takie rozdziały są, a tam takie rzeczy się dzieje, tam ktoś niemoralnie żyje. Ale Paweł widział też ich Bożymi oczami. Widział ich Bożymi oczami. Żaden z nas nie jest doskonały i żaden z nas nigdy nie będzie doskonały. Nie będzie najpiękniejszy, nie będzie najzdolniejszy, nie będzie najlepszy w tym świecie. Żaden z nas. Ale czy to oznacza, że nic dobrego nie możemy powiedzieć o sobie innym? Innym również. To jest mój Kościół. Wiesz, chodzę do takiego kościoła, tam przy 1 maja 22. Naprawdę wspaniały kościół. Jejka, wiesz co, no tacy fajni ludzie. I tam jest, no, tam jest to, jest, to jest dla mnie coś wspaniałego. Kto ostatnio tak kiedyś powiedział? Czy umiem spojrzeć na swoich braci, siostry, czy umiem spojrzeć na swoje dzieci, na swojego współmałżonka i mówić, patrzeć Bożymi oczami i mówić te rzeczy, które Bóg widzi, mówić o tych pozytywnych rzeczach, chwalić przed drugimi. Dzisiejszy świat jest naprawdę mocno skoncentrowany na tym, żeby ubliżać sobie, poniżać, bo w ten sposób, kiedy to robię, kiedy poniżam kogoś i wywyższam siebie. To jest jeden z najlepszych sposobów, diabelskich sposobów, do tego, żeby wywyższyć siebie. Porównaj siebie z kimś innym, powiedz jeszcze innym o tym, jaki ktoś jest zły i wtedy rośniesz. Wtedy rośniesz. Naprawdę, i to jest nawet całkiem fajne poczucie. Dobrze się wtedy czujemy. To jest diabelski sposób patrzenia na Bożą oblubienicę. Młodzież słyszała taki bardzo fajny przykład i bardzo mi się to podobało. Właśnie ten Paweł Tomek Krążek tak opowiadał o tym, jak mówisz o Kościele. Przecież Kościół to jest Boża oblubienica. To tak jakbyś przyszedł ze swoją żoną do kogoś, do znajomego, a on zaczyna mówić przy twojej żonie i przy tobie. Mówi, ależ ona jest brzydka. A jak ona w ogóle się zachowuje? Ona, co ty w ogóle tu masz? I jak to się mówi w młodzieżowym języku, styrał ją, tak? Czyli po prostu powiedział same najgorsze rzeczy. Jeżeli tak mówię o Bożym Kościele, a to może być współmałżonek, to mogą być moje dzieci, to może być ktokolwiek. Jeżeli w taki sposób myślę o Bożym Kościele, to tak jak oblubienicę Pana Boga w taki sposób traktował. Tak mu o oblubienicy w taki sposób. Ależ paskuda, jaka brzydka, jaka brudna, jaka nieudolna, a ciągle robi coś złego. W ogóle nie zna się na tym i na tamtym i nie umie śpiewać i fałszuje i cokolwiek jeszcze. Musimy umieć rozróżnić to, co ludzkie i to, co boskie. Są ludzie i jesteśmy ludźmi tylko. A z drugiej strony jest też to Boże prowadzenie, ta Boża ingerencja, to Boże działanie w nas, ta Boża wizja, ponieważ On, jeżeli w nas zainwestował, to On widzi też koniec naszego życia. Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, On też je zakończy. Czy wierzysz w to? Odnośnie siebie samego? Czy wierzysz w to również odnośnie swojego brata i siostry? Ten, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, On też je zakończy. Chrystus Jezus. To Chrystus zakończy to dobre dzieło. Jeszcze nie jesteśmy doskonali. Jeszcze nie jesteśmy skończonym dziełem, tak? Żona Billy Grahama przejeżdżała kiedyś, mówiłem już ten przykład, przejeżdżała drogą, były roboty drogowe i na koniec tych robót drogowych było dziękujemy za cierpliwość względem tych przeróbek. Tak? Dziękujemy za cierpliwość. Ona prosiła, żeby na grobie jej taki napis zrobić. Dziękuję wszystkim za cierpliwość, bo byłam przez cały czas, byłam dopiero rekonstrukcji, tak? Przez cały czas byłam dopiero budowana. Dziękuję za cierpliwość. Ale oczywiście to nie oznacza, tak jak wtedy powiedziałem z tym 5 rozdział 1 listu do Koryntian, że jeżeli ktoś żył w ewidentnym grzechu, to nie oznacza, że mamy tolerować grzech między sobą. Usuńcie takiego, usuńcie kwas pośród siebie. Jeżeli ktoś w taki sposób postępuje, to nie jest powód do chluby. Więc to jest ta główna rzecz. W liście do Koryntian zbiórka, ale też jeszcze tylko jeden fragment, tym zakończę, bo jeszcze byłoby bardzo dużo innych fragmentów, ale to jest, przepraszam, następny. Następny fragment to jeszcze jest, tak, to co miałem powiedzieć, tym zakończę już. Mówię, mam tego jeszcze dużo więcej, ale tym zakończę, obiecuję. 2 Koryntian 5 rozdział od 11. Mówię, wiedząc co to jest bojaźń pańska, staramy się przekonywać ludzi, a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne. Spodziewam się też, że i w sumieniach waszych jest to jawne. Nie polecamy się wam ponownie, lecz dajemy wam pobudkę do tego, abyście mogli się nami chlubić i abyście mogli dać odprawę tym, którzy się chlubią rzeczami zewnętrznymi, a nie tym, co w sercu. Mówi o swojej służbie. Tam był znowu taki problem. Powiedział pewną rzecz. Powiedział, przyjadę do was. A nie mógł przyjechać. Nie przyjechał. Nie spełnił obietnicy. O, i już był powód do tego, żeby nim wzgardzić. Jak później zobaczycie, wprost mówili między sobą, on jest głupi. Mówili o Pawle, on jest głupi. Wprost tak mówili. To później będzie. Tego już dzisiaj nie będę poruszał. Ale tu jest jedna rzecz. Mówi, tak jak my jesteśmy jawni przed Bogiem, transparentni przed Bogiem, tak chcemy być przed wami transparentni. Nie chcemy tylko udawać przed wami, grać na pozorach, ale chcemy, żebyście mogli mieć dostęp do nas. To jest jedna z najważniejszych rzeczy. Tak jak powiedziałem o pokorze, bez pokory nie ma, właściwie pokory nie ma relacji. Nie ma relacji. Tak samo tutaj. Ta rzecz jest bardzo, powiedziałbym, druga taka chyba według ważności. Transparentność, przejrzystość, jawność. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, kiedy najpierw się zakochujemy, mamy ze sobą tak wiele wspólnego, a potem nagle się okazuje, że nie mamy sobie nic do powiedzenia. Nagle z powodu jakichś zranień zaczynamy budować wokół siebie skorupki i żyjemy tylko pozorami. Żyjemy tylko sprawami do załatwienia. Odebrane dziecko? Tak. Zapłacony rachunek? Tak. Dobranoc. Dzień dobry ewentualnie. I znowu mamy życie według po prostu jakichś takich zewnętrznych rzeczy. To jest makabra. To jest makabra. Taki sposób żyć, to jest w ogóle nie relacja. On po pierwsze myślał o nich, tak powiedziałem, to co poprzednio. Myślał o nich w Boży sposób. Miał nastawienie Boże do nich. Oni byli upadli. To był jeden z najgorszych zborów. A jednak myślał o nich po Boże. Mówi, chlubię się wami. Chlubię się wami. Opowiadam o was innym. Jacy jesteście wspaniali. I mówi tutaj, w tym miejscu mówi, jawne jest wszystko we mnie przed Bogiem i również mam nadzieję, że w waszych sumieniach jest wszystko jawne. Że jesteście w stanie zastanowić się nad nami i powiedzieć, rzeczywiście otwieram się przed wami. Mówię o apostole Pawle. Że on się otwiera przed nimi. Że nie ma nic ukrytego. Że nic nie fałszuje. Że nie kombinuje. I teraz mówi tak. Nie mówię tego po to, żeby się znowu do was zalecać. Tak? Ale chcę wam dać pobudkę do dwóch rzeczy. Do dwóch rzeczy. Żebyście po pierwsze mogli wy nami również się chwalić. A po drugie, żebyście mogli dać odprawę tym, którzy chlubią się rzeczami zewnętrznymi. Bo oczywiście, wiecie, no czasami też tak jest, że spotkają się ludzie, jest nawet grupka ludzi, ale mówią tylko i wyłącznie o zewnętrznych rzeczach. Tylko i wyłącznie o jakichś sprawach. Ja rozumiem, o tym trzeba porozmawiać. Tak jest życie, no tak, że coś trzeba kupić, trzeba załatwić. Są sprawy do załatwienia. Są sprawy, tak. Ale jeżeli to się tylko do tego sprowadza, miałbym siedzieć w takim towarzystwie, ja po chwili po prostu już nie mam nic więcej do powiedzenia. Już powiedziałem, bo już tam byłem, tak, też to oglądałem. I co tam jeszcze? To jest po prostu nudne się robi. Prawdziwa relacja jest wtedy, kiedy potrafimy być transparentni. Kiedy potrafimy otworzyć się przed innymi. Co jest w moim sercu? Jeżeli tego nie umiem, szukam tej drugiej osoby, wejdę nawet w relację z nią, wejdę w najgłębszą, najintymniejszą relację z tą osobą, a nie będziemy się w ogóle znali. Nie będziemy się w ogóle znali. I będziemy przeżywali tragedię w swoim życiu. Transparentność. I znowu podaje zasadę, później w 15 wersecie mówi, a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla samych siebie żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Jeżeli chlubisz się tym krzyżem, jeżeli Chrystus jest rzeczywiście u podstaw twojego życia, wszystkim jest dla ciebie, to mówi to już po to, że ja już nie żyję dla siebie. Ja już nie żyję dla siebie tylko. To nie jest tylko mój świat, moje klocki, mój domek, moje sprawy. To nie jest tak. Jeżeli rzeczywiście Chrystus i Jego krzyż jest w twoim życiu prawdziwy, to już nie jest tylko tak, że żyję wyłącznie dla siebie. Oczywiście to nie oznacza, że ja przed wszystkimi zaraz, oczywiście, chętnie się otwieram. Życie jest, jakie jest. Ranimy siebie nawzajem. Dlatego jednym z największych takich naszych odkryć, i tu wam powiem taką bardzo praktyczną, zwyczajną radę, bo to nie można w taki sposób zrobić, że przyjdę do, szczególnie kobieta do męża, bo kobieta szybciej się otworzy, powiedzmy, że powie, no to porozmawiajmy i szybko się otwórz teraz przede mną. Tak się nie. No mężczyźni tacy nie są. Ale w ogóle się da. Ponieważ mówię, są pewne rzeczy, jeżeli ktoś został zraniony, jeżeli zostaliśmy zranieni na jakimś punkcie, na punkcie seksualności, na punkcie mojej zdolności, na punkcie moich umiejętności, porównywanie z innymi, mówię, blokada jest bardzo potężna. Ale jak to znieść? I Bóg daje nam swoje narzędzie. To, co jest w Chrystusie Jezusie, to otrzymaliśmy przebaczenie. I teraz, jeżeli mam naprawić sytuację, to co bardzo trudno jest, mówię, wejść tak od razu, Bóg, przepraszam, chciałbym się otworzyć. Czy możesz też otworzyć? Niestety mam dzisiaj zamknięte. I tak przez całe życie. Nie. Jest coś takiego, jak modlitwa. To, co nam najbardziej pomogło w naszym małżeństwie, mówię to wprost, to jest modlitwa, wzajemna, wspólna modlitwa. Bo nie ma innego miejsca, kiedy moglibyśmy się tak otworzyć i bezpiecznie otworzyć. Ponieważ otwierając się przed Bogiem, otwieram też się przed inną osobą. I to, co nie jestem w stanie czasami powiedzieć innej osobie wprost, mogę umieć powiedzieć Bogu, Boże, ja sobie z tym nie radzę. Ja sobie z tym nie radzę. Jest wiele rzeczy, z którymi ja sobie nie radzę w życiu. Po prostu. Ale jeżeli umiem to ze sobą porozmawiać, jeżeli wiem, że ta druga osoba nie wykorzysta teraz tego przeciwko mnie, bardzo ważne, bo jeżeli jeszcze w tym miejscu popełnimy coś takiego, że usłyszę, że ktoś się modlił w taki sposób, słyszałem cię, jak mówiłeś coś takiego, no to będziecie mieli to, co otrzymacie. Po prostu ta druga się już osoba więcej nie otworzy, nawet i w modlitwie. W dalszym ciągu jest przebaczenie. Później jeszcze powiemy o tym, to co psuje te relacje, to jest wchodzenie ze swoimi właśnie mądrościami, ze swoimi poradami. Ja wszystko wiem najlepiej. Jeżeli ktoś tylko wspomni, że ma jakiś problem, to już tu proszę bardzo lista 10 przykazań, które mam dla ciebie. To nie buduje relacji, zrozummy to. Że ja natychmiast mam gotową odpowiedź. Mężczyźni w tym są świetni. Kobieta coś powie, a on już od razu chce to naprawić. Już od razu ma odpowiedź na to. Albo odwrotnie czasami, zależy od sytuacji. Częściej z mężczyznami ponoć, ale mówię, może być bardzo różnie. To też, ale to później. To później. Zostańmy na tym, co dzisiaj powiedzieliśmy. Pokora, Chrystus. To uniżenie. Jeżeli zależy nam na relacjach, bo sprowadzam to do bardzo prostych rzeczy w naszym życiu. Nie mówię o wyłącznie wielkiej teologii, która gdzieś tam zostaje. Mówię o tym, jak Chrystus przychodzi na ziemię. Mówię o naszych relacjach. Jeżeli chcesz tego, podstawą jest pokora, jest myślenie o sobie w odpowiedni sposób, to jest uniżenie się, to jest otwieranie się przed sobą nawzajem. I nie utożsamianie się z jakimiś innymi opiniami, z innymi ludźmi, którzy nas gdzieś tam mogą na manowce sprowadzić. Mam nadzieję, że te słowa pozostaną w waszych sercach i będą ważne. Mam nadzieję, że też budowaliście się tymi słowami. Zapraszam, powstańmy do modlitwy.